W Uchu na Świat dziś Adam Bielecki, himalaista, alpinista, taternik, podróżnik i co najbardziej mnie zaskoczyło, absolwent psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam.
Witam serdecznie.
Jak to się stało, że chłopak, który mieszka w Tychach, nagle staje się zdobywcą ośmiotysięczników? To pewnie nie dzieje się nagle.
No to oczywiście nie dzieje się nagle. Ja tak naprawdę nie umiem odpowiedzieć do końca na pytanie, jak to się stało, że od dziecka pragnąłem zostać himalaistą. Ale to prawda, że już we wczesnym dzieciństwie takie marzenie się pojawiło. Jak ciocie pytały, kim chcesz zostać, Adasiu, jak dorośniesz, to ja odpowiadałem alpinistą. Jest to tyle dziwne, że w mojej rodzinie nie ma takich tradycji wspinaczkowych. Aczkolwiek moi rodzice na pewno nauczyli mnie miłości do natury, byli turystami wytrawnymi. I taka aktywność na świeżym powietrzu, czy taki klimat wędrówki z plecakiem po Beskidach czy Bieszczadach, to jest coś, co zaszczepili mi rodzice. Natomiast dość wcześnie tym moim marzeniem z dzieciństwa było to, żeby kiedyś dotrzeć w te góry wysokie. No i na pewno nie była to łatwa droga i nie stało się to od razu.
Z dnia na dzień. Tak. Chodzisz do szkoły. Gdzieś z tyłu głowy jest marzenie o górach wysokich. I jak na etapy rozkłada się dojrzewanie czy osiąganie tego marzenia?
Najpierw były książki. Byłem takim chłopakiem, który był zaczytany w literaturze górskiej. Bohaterami mojego dzieciństwa były takie nazwiska jak Wielicki, Kurtyka czy Kukuczka, a także zagraniczni wspinacze jak Walter Bonatti na przykład. I dosyć wcześnie się to wszystko zaczęło, bo już w wieku 13 lat, dzięki mojej nauczycielce biologii z podstawówki, pierwszy raz dotknąłem skały na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jeździłem na takie wyjazdy co 2-3 tygodnie, weekendowe, w skałki. W wieku 15 lat pierwszy raz wspinałem się samodzielnie w Tatrach razem z moim kolegą i trochę z jednej strony z rozrzewnieniem, a z drugiej strony z przerażeniem patrzę na te czasy, bo jak ktoś mnie dzisiaj pyta, czy nie boję się wspinać w Himalajach zimą, to od razu mam taką refleksję, że pewnie te początki w Tatrach były dużo bardziej niebezpieczne niż to, co robię teraz. Natomiast z tych książek szybko wyczytałem, że w Himalaje moje wymarzone prowadzi pewna ustalona droga. Właśnie skałki, Tatry latem, Tatry zimą, potem Alpy, potem jakieś góry wyższe typu Kaukaz albo Pamir, Tien Shan. No i wtedy człowiek jest gotowy, żeby pojechać w te góry najwyższe. Więc ja wiedziałem, że muszę całą tą drogę przejść. No i w wieku 16 lat wyjechałem w Alpy. W wieku 17 lat pojechałem na swój pierwszy siedmiotysięcznik. Próbowałem wejść najpierw na Pik Lenina bezskutecznie. Natomiast udało się podczas tego wyjazdu zdobyć Chantengri, piękną górę na granicy Kazachstanu i Kirgistanu. No i myślałem, że świat stoi przede mną otworem i że lada moment wkroczę na ten ostatni szczebelek tej górskiej kariery i przekroczę tą magiczną granicę 8000 metrów. Natomiast życie czasami daje nam lekcję pokory i aż 11 lat upłynęło pomiędzy wejściem na Chantengri, a wejściem na Makalu, na mój pierwszy ośmiotysięcznik. Natomiast to po pierwsze nie był czas stracony, a po drugie nie był stracony dlatego, że cały czas aktywnie w tych górach się wspinałem, podnosiłem swoje umiejętności techniczne, zaangażowałem się też w prowadzenie wyjazdów komercyjnych i patrząc z perspektywy czasu myślę, że ten okres był mi potrzebny, dlatego że gdybym w wieku 20-21 lat trafił w te góry najwyższe, to boję się, że mogłaby to być błyskotliwa, ale bardzo krótka kariera wspinaczkowa. I te 11 lat to był okres, kiedy ja przede wszystkim nabrałem olbrzymiej pokory wobec gór. I myślę, że ten czas prowadzenia wyjazdów komercyjnych też miał bardzo duże znaczenie, dlatego że dużo łatwiej się ryzykuje własnym tyłkiem, mówiąc brzydko, niż tyłkiem cudzym.
I głowami innych
rzeczywiście
osób.
W momencie, kiedy człowiek musi wziąć odpowiedzialność za drugiego człowieka, to nagle ta świadomość zagrożeń rośnie. Ja nauczyłem się kalkulować to ryzyko i musiałem nauczyć się poruszać po tych górach bezpiecznie. I myślę, że to było bardzo ważne tak naprawdę.
Czy każdy może pójść w górę?
Oczywiście, że tak. Przecież każdego dnia tysiące, jeżeli nie miliony ludzi wychodzi w góry cieszyć się tymi górami. I ja zawsze mówię, że najlepszym wspinaczem nie jest ten, kto robi najtrudniejsze drogi, tylko ten, kto czerpie z tego najwięcej przyjemności. I nie mam żadnych wątpliwości, że kiedy spotykam turystę na szczycie Kazalnicy, którą ja zdobyłem bardzo trudną drogą, a inny wytrawny turysta wszedł na tą Kazalnicę szlakiem na chłopka, to tak naprawdę szukamy w tych górach dokładnie tego samego i więcej nas łączy niż dzieli, a to, że ja potrzebuję większych wyzwań czy trudniejszych dróg, żeby wyzwolić te same emocje, czy to same endorfiny, to jest tak naprawdę drugorzędna sprawa. I myślę, że wszyscy ci ludzie, którzy chodzą po górach, to jest taka trochę jedna wielka rodzina. I też no, widzę to po tym, że osoby, które chodzą turystycznie po prostu po górach, one mi nie zadają pytania, po co ja to robię. Bo one to doskonale rozumieją. I myślę, że i turystyka górska, a nawet wspinanie, to jest tak naprawdę sport dla wszystkich. Kwestią jest tylko umiejętny dobór celów.
Nie zapytam cię w związku z tym, po co to robisz, ale czego szukasz w górach?
Bardzo wielu rzeczy. Tak naprawdę ja uciekam od takiego sprowadzenia tego wspinania do jednego zdania. Tak? Mogę zawsze powiedzieć, że to jest przekraczanie siebie, że to jest aspekt estetyczny. Natomiast tych aspektów jest bardzo wiele. To jest no, złożona sprawa. Poświęciłem w sumie swoje życie chodzeniu po górach i ciężko to zamknąć w jednym zdaniu. Ten aspekt estetyczny i duchowy i aspekt partnerstwa i aspekt sportowy, eksploracyjny. I wszystkie one są tak naprawdę istotne i składają się na piękno tej dyscypliny sportu.
Czy to jest trudne wyzwanie, by z takiej pasji, którą być może dzieli z tobą wiele osób. Jak to się dzieje, że w pewnym momencie to się staje twoim życiem, zawodem?
Najważniejsze jest to, żeby znaleźć jakąś pasję. A czy to będzie akurat chodzenie po górach, czy zupełnie inna forma aktywności, to jest drugorzędna sprawa. Ja nie wierzę w to, że życie ma jakiś uniwersalny sens i wierzę w to, że każdy z nas musi swojemu życiu ten sens nadać. I to jest wielki dar, jeżeli ktoś ten sens życia odnalazł. I jeżeli dla mnie to jest wspinanie, super. Jeżeli dla kogoś to jest zupełnie inna forma aktywności, też super. Natomiast ważne jest to, żeby mieć taką formę aktywności, przy której tracimy poczucie uciekającego czasu, osiągamy ten stan, jak to taki węgierski psycholog ładnie określił, flow, czyli tego przepływu, kiedy gubimy poczucie czasoprzestrzeni, kiedy robimy coś i zamykamy się w takiej bańce tej naszej działalności, separując się od problemów świata codziennego, od tego wszystkiego, co jest tutaj na dole. I jeżeli ktoś ma taką dziedzinę aktywności, ma coś takiego, czy to jest malowanie, czy to jest zupełnie coś innego, to jest bardzo fajna sprawa i powinien taką pasję pielęgnować się i trzymać, bo to daje bardzo dużo szczęścia i satysfakcji w życiu.
Czy myślisz, że warto w ogóle namawiać ludzi, żeby poszli w góry? Czy ta potrzeba musi się zrodzić w człowieku?
To chyba powinno gdzieś tam wypłynąć z wnętrza człowieka. I
nie każdy
jeżeli
musi chodzić
ktoś,
w góry.
Tak, oczywiście nie każdy musi chodzić w góry i nie każdego to musi cieszyć i bawić. I tak jak ja nie rozumiem wielu form aktywności, które ludzie podejmują, to dla mnie absolutnie normalne jest to, że ktoś zupełnie nie jest w stanie zrozumieć, po co my w te góry chodzimy. I myślę, że tutaj kluczowa jest ta pasja, o której mówiliśmy przed chwilą. I chyba Piotrek Pustelnik powiedział kiedyś, że ludziom, którzy mają pasję, nie trzeba tłumaczyć, po co my chodzimy po górach. Z kolei ludzie, którzy takiej pasji nie mają, i tak tego nie zrozumieją. I ja myślę, że coś w tym jest.
Czy do chodzenia po górach trzeba się jakoś przygotować?
Wszystko zależy od tego, czego szukamy, tak? Bo jeżeli chcemy po prostu poprzebywać w tych górach i sobie przejść szlak, to wydaje mi się, że wystarczy poczytać. Dzisiaj każdy ma dostęp do internetu i jest w stanie dowiedzieć się, jaki sprzęt potrzebuje, w jaki sposób powinien się przygotować. Jeżeli z kolei interesuje nas już konkretnie wspinanie, to najlepiej pójść po prostu na kurs skałkowy, później ewentualnie na kurs tatrzański, letni, zimowy. No i wtedy już dana osoba będzie wiedziała, czy to jest dla niej, czy nie. Pozna też odpowiednich ludzi, z którymi będzie mogła kontynuować tą swoją pasję. No i przede wszystkim nauczy się wspinać bezpiecznie, pod okiem bardziej doświadczonych instruktorów. Natomiast do takiej zwykłej turystyki myślę, że nie potrzeba żadnego specjalnego przygotowania. A jeżeli chodzi o wspinanie, to jest tak naprawdę sport dla każdego. I tutaj często pokutuje takie przekonanie, że trzeba, nie wiem, mieć bardzo silne ręce, albo trzeba być jakoś wybitnie sprawnym. A tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie kwestia doboru drogi do umiejętności. A ta tężyzna, czy ta kondycja fizyczna tak naprawdę przychodzi wraz z uprawianiem tego sportu. Więc to nie jest tak, że najpierw musimy chodzić przez rok na siłownię i biegać po to, żeby pojechać w góry się powspinać. Ja uważam, że najlepszym treningiem do wspinania jest samo wspinanie.
A czy takie skałki, które pojawiają się teraz nawet na nizinnych terenach w miastach jako forma jednej z aktywności spędzania czasu, to może być początek?
Tak, no myślę, że to, że pojawiają się ścianki wspinaczkowe, przyczyniło się też do podniesienia poziomu wspinania ogólnie na świecie. Pamiętam, że gdy ja zaczynałem, to tych ścianek było bardzo niewiele. Zresztą z Tychów jeździłem w czasach licealnych godzinę. Miałem jazdę autobusem na ściankę w Katowicach, gdzie też jeździłem regularnie. Dla mnie to jest podstawowa forma treningu. 3 razy w tygodniu chodzę na sztuczną ściankę, ale to jest trening, ale też zabawa sama w sobie i po prostu trudno to nazwać nawet treningiem, ja to robię dla przyjemności. I myślę, że to jest świetna forma aktywności. Ja osobiście bardzo polecam wspinanie jako taki hobbystyczny sport rodzinny, ogólnorozwojowy, bardzo ładnie rzeźbiący ciało, nie grożący kontuzją, bo jest to ćwiczenie z ciężarem własnego ciała. Bardzo fajne jest to, że każda droga wspinaczkowa jest inna, dlatego angażuje wszystkie partie mięśni i jeżeli ktoś szuka po prostu sportu, który by mógł raz w tygodniu na godzinę, dwie godziny uprawiać, żeby się poruszać, żeby się poczuć lepiej, to myślę, że wspinanie jest tutaj świetnym wyborem i wszystkich gorąco zachęcam, aby się nie przejmowali tym, że może czują się za słabi albo że to trzeba jakieś tam mieć niesamowite możliwości fizyczne. Myślę, że akurat wspinanie jest sportem dla każdego i każda przeciętnie sprawnie fizyczna osoba może czerpać ze wspinania radość.
A samo wędrowanie po górach to wystarczą porządne buty, czy też kondycyjnie trzeba mierzyć siły na zamiary?
To znowu zależy od tego, jaki sobie dobierzemy cel. Jeżeli będziemy chcieli zrobić 10-godzinny szlak, no to wiadomo, że wymaga on już pewnego przygotowania, ale przecież nie trzeba od razu przechodzić orlej perci. Można najpierw sobie
pójść do Doliny Morskiego Oka.
Tak, można wejść na Nosa albo podejść sobie do schroniska na Ornak i zobaczyć, jak się będziemy czuli. Ważne jest to, żeby właśnie mierzyć te siły na zamiary i żeby nie startować od razu z wysokiego C, jak to się mówi. Ale gdzieś tam powoli po prostu badać te swoje możliwości i sobie w miarę naszych możliwości stawiać te nowe, realne wyzwania.
To, co najbardziej fascynuje osoby, które decydują się na taką aktywność, to przede wszystkim ma konfrontacja siebie z żywiołem, który tak naprawdę jest do końca nieprzewidywalny, no ale też potem już pokonanie siebie, to o którym mówiłeś, i postawienie nogi na szczycie, to nie tylko duma z osiągniętego celu, no ale też to, co widzimy dookoła, ta niezwykła przestrzeń i oddech takim krajobrazem, którego z nizin nie zobaczymy.
Tak, no mówiłem o tym aspekcie estetycznym, który jest niesamowicie ważny i rzeczywiście widoki, których my doświadczamy, no są absolutnie fenomenalne. I na pewno to, że możemy zobaczyć widok na 300 kilometrów i góry po horyzont, to jest to swego rodzaju nagroda za cały ten wysiłek i trud. Co więcej, myślę, że gdyby ktoś nas tam zawiózł helikopterem, to tak bardzo byśmy nie docenili tego wysiłku i tego widoku. I cały ten wysiłek, który wkładamy w to, żeby dotrzeć do tego miejsca, z którego ten piękny widok się roztacza, no wpływa na to, że tym bardziej doceniamy te spektakularne krajobrazy.
Wróćmy w te wyprawy wysokie, które masz na swoim koncie. Masz taką ukochaną swoją wyprawę z tych, które już są za tobą, z tych 20 lat?
Każda z nich była na swój sposób szczególna i...
Na pewno pamięta się pierwszą.
Trudno jest chyba wybrać. Ja myślę, że jakoś to się wszystko sumuje i na pewno są wyprawy, które wspominam lepiej bądź gorzej. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że któraś jakoś tak bardzo się wyróżnia, ale no na pewno dla mnie takim ważnym momentem było wejście na K2 latem. Dlatego, że to K2 jest takim trochę symbolem góry gór i rzeczywiście jest marzeniem chyba tak naprawdę każdego alpinisty. To K2 udało mi się zdobyć w dobrym stylu, szybko, z obozu trzeciego, z pominięciem obozu czwartego. To było jedno z szybszych wejść w historii na K2, bo 100 godzin zajęła mi cała akcja górska. To była też taka wyprawa bardzo szczęśliwa, bo na innych wyprawach często coś się przydarzyło. Albo mojemu zespołowi, albo zespołom innym. Gdzieś tam w tle była jakaś mniejsza bądź większa tragedia, a ta wyprawa na K2, tam wszystko poszło po prostu idealnie, tak jak miało pójść. Jedyna taka rysa to, że mój partner tej wyprawy, czyli Marcin Kaczkan, nie wszedł razem ze mną na szczyt. Natomiast 2 lata później też szczyt K2 zdobył i może ta wyprawa. Ale tak naprawdę każda z tych wypraw na pewno zostawiła we mnie ślad. W chwili obecnej jeszcze przeżywam swoją ostatnią wyprawę w Himalaje. Bardzo dobrze ją wspominam, pomimo tego, że nie udało się zdobyć szczytu, to w maju tego roku podjąłem próbę wytyczenia nowej drogi na północno-zachodniej ścianie Annapurny w międzynarodowym składzie razem z Luisem Russo Kanadyjczykiem, Felixem Bergiem Niemcem i Rickiem Allenem Szkotem. I też bardzo dobrze wspominam tą wyprawę ze względu na ludzi, ze względu na ten aspekt towarzyski, ze względu na te chwile w bazie i te chwile spędzone w górnych obozach. obozach, ale też i wyprawa na Kanchenjungę z kolei. Też w międzynarodowym zespole, ciężka praca, 1000 metrów nowego terenu i znowu nie udało się wejść na szczyt, ale doskonale wspominam tę wyprawę. Pomimo tego, że to była wyprawa wiążąca się z bardzo ciężką pracą, bardzo mało dni odpoczynku w bazie, dużo dni spędzonych w górze, wyprawa trudna, ciężka, a jednocześnie niezwykle satysfakcjonująca. I tak jak teraz o tym mówię, to też przyszła mi do głowy taka refleksja, że szczyt nie jest w tym wszystkim najważniejszy, bo dobrze wspominam te wyprawy, w których się nie udało wcale wejść na szczyt. No, przełomowa na pewno była wyprawa na Gaszebrum I, bo olbrzymi sukces, pierwsze wejście zimowe i do dzisiaj niepobity rekord wysokości osiągnięty przez człowieka zimą w Karakorum. Źle wspominam wyprawę na Broad Peak z oczywistych względów, ale też wyprawa na Nanga Parbat na przykład z Jackiem Czechem, gdzie nie udało nam się za wiele zdziałać, doszliśmy tylko na wysokość 5800 metrów, ale z drugiej strony świetnie zdaliśmy egzamin z partnerstwa i dobrze wspominam tą wyprawę. Także każda z nich jest szczególna. Ja po prostu lubię się wspinać, lubię być w górach i cieszę się każdą wyprawą.
Czy jeśli podróżuje się właśnie w takim stylu jak twój, czyli no, cel jest określony, to czy masz czas na to, żeby rozejrzeć się, posmakować tej kultury, do której trafiasz? Czy jednak jest właśnie ta koncentracja na ekipie, na grupie?
Rzeczywiście było tak, że kiedy zaczynałem tą swoją przygodę z górami, to dla mnie celem była wspinaczka. Natomiast bardzo szybko zorientowałem się, że te góry leżą w bardzo ciekawych miejscach i to, co jest dookoła, też jest ciekawe i fascynujące. I ja czuję się podróżnikiem, rzeczywiście sporo jeżdżę. Zazwyczaj góry czy wspinanie jest w tle, ale samo poznawanie innych kultur, próbowanie lokalnej kuchni, poznawanie lokalnej historii, czy oglądanie lokalnej przyrody i krajobrazów niekoniecznie związanych z górami, to jest coś, co absolutnie mnie pociąga i fascynuje i jest dla mnie bardzo ważne. I sporo mam takich podróży na swoim koncie, gdzie jakby celem nie było wspinanie, tylko celem była podróż sama w sobie. Także ja z podróżnikami takimi bardziej typowymi się świetnie dogaduję i znajduję wspólny język. Takie państwa, czy takie miejsca, do których bardzo lubię wracać. Najczęściej jeżdżę zawsze w nowe miejsca, ale są takie, do których chętnie wracam. I z tych wszystkich państw, jakby się tak miał zastanowić, to na pewno wymieniłbym Etiopię. Kraj absolutnie fascynujący, bo jedno z niewielu państw w Afryce, w których mamy zabytki, nawet średniowieczne zamki z czasów wypraw krzyżowych. Mamy kraj fascynujący pod względem etnicznym, ze względu na plemiona Omo, żyjące w dolinie Omo. Niesamowita przyroda, piękne góry Simen, bardzo ciekawa kuchnia, niewiarygodne zabytki, kościoły na przykład w Lalibeli. Także rzeczywiście Etiopia jest takim miejscem, w którym byłem 2 razy i bardzo chętnie bym tam wrócił. Innym takim krajem, który bardzo ciepło wspominam, to Ekwador. Bardzo małe państewko w Ameryce Południowej, natomiast o tyle niezwykłe, że na przestrzeni kilkuset kilometrów możemy przejść przez niezwykle różne krajobrazy, bo możemy zacząć nad oceanem i piaszczystą plażę. W międzyczasie mamy góry, wulkany, które mają 6000 metrów i klimat niemalże arktyczny, a tego samego dnia możemy być w dżungli tropikalnej. I znowu, wspaniali uśmiechnięci ludzie, dobra kuchnia, co ważne. I jeszcze jeden kraj, to na pewno Nepal. Uwielbiam Nepal ze względu na ludzi. Zawsze uśmiechniętych. To jest bardzo biedny kraj, ciężkie życie, a jednak ludzie po prostu zawsze mają uśmiech dla drugiego człowieka. Są bardzo tacy spokojni w obyciu. Zawsze uśmiechnięci, no i przede wszystkim w Nepalu mamy najwyższe góry świata. No i to jest na pewno jeden z powodów, dla których do tego Nepalu będę regularnie wracał.
Codzienność czasu wspinania się, zdobywania szczytu.
Wiesz, taka wyprawa trwa miesiąc, a zimowa nawet i 2 miesiące. Tego czekania jest bardzo dużo, szczególnie na wyprawach zimowych. Latem czasami byśmy chcieli, żeby pogoda była gorsza, żeby można było posiedzieć w bazie i odpocząć i nie dostajemy takiej możliwości. Natomiast zimą tego czekania jest dużo. Wręcz do tego stopnia, że o ile Wojtek Kurtyka kiedyś określił Himalaję zimowy mianem sztuki cierpienia, to ja się zawsze śmieję, że to jest tak naprawdę sztuka czekania. I rzeczywiście to jest trudne, bo my wspinacze najczęściej jesteśmy nadpobudliwi i lubimy akcję, lubimy jak coś się dzieje. A tu nagle jest 3 tygodnie pobytu w bazie, czekanie na pogodę. jeszcze w warunkach nieszczególnie fajnych, bo zimą w tej bazie cały czas jest ujemna temperatura. I myślę, że każdy z nas ma trochę odmienną strategię przeczekiwania tego czasu. Ja osobiście bardzo dużo książek czytam, słucham też muzyki. Nie ma do końca takiego ustalonego rytmu dnia, on jest wyznaczany przez posiłki, na które się spotykamy w mesie. Natomiast każdy z nas jakoś na swój sposób przeczekuje ten czas. Takie podstawowe formy aktywności to są książki, muzyka, granie w szachy, oglądamy jakieś filmy, bo zawsze tam jakiś komputer się w tej bazie też pojawi. No i oczywiście rozmowy o życiu, o wspinaniu, o wszystkim. Taka wyprawa zbliża bardzo ludzi. Ja często myślę o tych naszych relacjach, najczęściej w męskim gronie, jako o takiej przyjaźni okopowej trochę. I rzeczywiście bardzo bliskie relacje siłą rzeczy wchodzimy, stłoczeni na małej przestrzeni, w bardzo trudnych warunkach, ale dzięki temu te rozmowy często są bardzo głębokie, bardzo szczere i bardzo otwarte. I to też jest jakby ważny aspekt, dlatego tak bardzo istotne jest, z kim my w te góry jedziemy. I ten aspekt partnerstwa, czy tej przyjaźni górskiej, to też jest ważna i fajna rzecz i coś, co ja w tych moich wyprawach bardzo, bardzo lubię.
Powiedziałeś, że jecie. Czy to jest najczęściej żywność ta liofilizowana? Czy jednak na przykład udaje się spróbować lokalnej kuchni, jeśli taka istnieje?
W bazie mamy lokalnego kucharza i lokalne produkty, także jemy zupełnie lokalne jedzenie i tutaj w Pakistanie i w Nepalu są duże różnice. Ja chyba wolę tą pakistańską kuchnię jednak niż nepalską, aczkolwiek nepalska też jest zupełnie okej. I to jedzenie w bazie jest dobre, jakby dbamy o to, żeby były warzywa, żeby było mięso, żeby to było wysokowartościowe i smaczne i żeby tego jedzenia było dużo. Natomiast powyżej bazy, tam pojawia się właśnie żywność liofilizowana i to już jest większy problem, bo oczywiście wszystko trzeba wnieść na swoich plecach. Natomiast często dostaję takie pytanie, co jem podczas powiedzmy oczekiwania na tak, czy to już w tych górnych obozach. No i często moi rozmówcy są zaskoczeni, bo ja na przykład bardzo lubię szynkę długodojrzewającą, albo sery pleśniowe, albo oliwki z anchois, czyli bardzo, bardzo dobre rzeczy. Ale to też nieprzypadkowo muszą być rzeczy, które naprawdę lubię, dlatego że już na tych dużych wysokościach jest problem z przyjmowaniem pokarmu. Przecież jedzenie to spalanie. Spalanie to tlen. Tlenu jest bardzo mało, dlatego organizm odcina wszystkie układy, które nie są absolutnie niezbędne do przeżycia. No i ten układ pokarmowy jest jednym z tych układów, które przez kilka dni można odciąć, dlatego próba przyjęcia pokarmu na wysokości powyżej 7000 metrów najczęściej kończy się zwrotem, mówiąc delikatnie. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby w tej sytuacji, kiedy mamy bardzo obniżony apetyt, kiedy organizm nie chce tego jedzenia, a żeby mieć rzeczy, które naprawdę bardzo, bardzo lubimy, bo tylko takie jesteśmy w stanie w siebie wmusić.
Powiedziałeś o tlenie przed chwilą. No właśnie, też jesteś znany z tego, że potrafisz wejść na duże wysokości bez butli z tlenem, bez tego dodatkowego zabezpieczenia. To kwestia doświadczenia, praktyki, czy takiego przystosowania organizmu?
Przede wszystkim jest to kwestia wyboru, dlatego że musimy rozróżnić sport wyczynowy od turystyki wysokogórskiej. Przy czym ja używam tego określenia turystyka wysokogórska, absolutnie nie deprecjonując tego zjawiska. Natomiast zupełnie czym innym jest wspinaczka z tlenem czy wspinaczka bez tlenu. Chyba najlepiej to obrazują liczby. Na Everest weszło do chwili obecnej około 8000 wspinaczy, ale mniej niż 200 bez tlenu. I to jest dokładnie ta granica pomiędzy sportem wyczynowym a turystyką wysokogórską. Według mnie używanie tlenu w górach wysokich jest po prostu formą dopingu. Największą trudnością w zdobywaniu 8000 jest to, że jest tam po prostu bardzo mało tlenu. W momencie, kiedy usuniemy tą największą trudność, to co nam zostaje? Jeżeli z 8000 robimy 6000, no to może lepiej pojechać bez butli na po prostu 6000. Natomiast inną sprawą jest to, że rzeczywiście te góry są skrojone idealnie na miarę człowieka. Fizjologowie twierdzą, że gdyby Everest było 200 metrów wyższy, to wejście na niego bez dodatkowego tlenu nie byłoby w ogóle możliwe. Także rzeczywiście jest to ciekawy zbieg okoliczności, że te góry, tak jak mówię, są skrojone dokładnie na miarę możliwości ludzkich, ale też fizjologowie twierdzą, że w przypadku tych wysokich 8000 nie każdy człowiek, abstrahując już od oczywiście przygotowania kondycyjnego i wytrenowania, jest w stanie stanie wejść na te góry najwyższe bez dodatkowego tlenu, więc na pewno ten element predyspozycji genetycznych jest również istotny i rzeczywiście ja te predyspozycje posiadam, aklimatyzuję się dobrze, szybko, co nie znaczy, że zdobywanie 8000 Westlenu jest łatwe.
Masz takie poczucie, że właściwie każda wyprawa może być ostatnią? Czy w ten sposób nie może myśleć wspinacz, taternik, no bo nie podejmowałby tego ryzyka?
Ja sobie zdaję sprawę, że to, co robię, jest bardzo niebezpieczne, że z każdej z tych wypraw mogę nie wrócić. Natomiast o tym się nie myśli i często używam takiego porównania, że przecież jeżeli jeździsz samochodem, a wiem, że jeździsz, to jazda samochodem jest bardzo niebezpieczna. Jakby codziennie na polskich drogach giną ludzie, ale przecież wsiadając do auta my nie myślimy, o Boże, to może być moja ostatnia jazda w życiu, jakiś wariat na czerwonym może we mnie wjechać. Nie, my się koncentrujemy na tym, żeby bezpiecznie dojechać z miejsca A do miejsca B. I tak samo jest z himalaistami. My sobie zdajemy sprawę, że to, co robimy, jest niebezpieczne. Ale będąc tam, wspinając się, my nie skupiamy się na niebezpieczeństwie. My skupiamy się na tym, żeby zrobić to jak najlepiej, jak najbezpieczniej.
Mówiąc o różnych wyprawach, których dotykałeś, powiedziałeś, że nie lubisz wyprawy na Broad Peak, że niedobrze ją wspominasz. A jednak to była wyprawa zakończona zdobyciem szczytu. To jest jak do tej pory najtrudniejszy rozdział twojego wspinania?
No niestety tych trudnych rozdziałów w moim życiu wspinaczkowych było więcej. I niestety to jest ciemna strona tego sportu, który uprawiamy. Nie ma wspinacza, który by się wyczynowo wspinał dłużej, powiedzmy, niż 10 lat, który by się nie zetknął ze śmiercią. I to jest straszne. Natomiast no, na pewno ta wyprawa na Broad Peak, również przez to, co się działo po tej wyprawie, no rzeczywiście odcisnęła na mnie jakieś piętno. I trudno ją dobrze wspominać. Mówisz, że ona zakończyła się sukcesem czy zdobyciem szczytu. No ale ile warty jest sukces, jeżeli dwie osoby
nie wracają
z takiej wyprawy. I wiadomo, że ta negatywna strona kompletnie przesłania i nie da się cieszyć z sukcesu, jeżeli dwójka twoich przyjaciół ginie.
Pamiętam, jak czytałam którąś z książek o himalaistach, to jednym z takich obrazów, które zrobiło na mnie wrażenie, było to, że często szlaki czy trasy te wysokogórskie umownie oznaczane są. Przy żółtych butach skręcasz w prawo, czyli będąc już gdzieś wysoko, często to jest tak, że idzie się po śladach innych, ale tych, którzy już tam zostali. Na laiku robi to niesamowite wrażenie. To są ciarki na plecach, że mijasz człowieka, który zdobywając ten sam szczyt, został w tych górach.
Wiesz, mi się też przydarzyły takie sytuacje, jakby mijałem ciała innych wspinaczy w górach i powiem ci, że to jest trudne pytanie, ja nie umiem na nie odpowiedzieć. Jest to też dla mnie źródłem olbrzymiej refleksji, no bo przecież gdybym na poziomie morza zobaczył ciało, to pewnie bym gdzieś dzwonił, coś próbował robić i byłoby to bardzo intensywne doznanie. I trudno mi powiedzieć, co w górach sprawia, że my po prostu nic nie robimy, idziemy dalej, tak? Nie umiem do końca odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Też mnie to zastanawia. Myślę, że jest to związane z tym, że po prostu jesteśmy tam bardzo skoncentrowani na celu. I trochę tak jest, że wszystko to, co ogranicza nasze szanse na przeżycie, też na zrealizowanie tego celu, jest wyrzucone poza nawias. My jesteśmy bardzo skupieni tylko na tym, co jest absolutnie niezbędne. I po prostu nie mamy czasu, nie mamy miejsca w naszym polu świadomości, ażeby się zastanawiać nad tą sytuacją, bo my musimy się skupić na tym, gdzie postawić następny krok. I tak naprawdę takie refleksje, one przychodzą dopiero później, po zejściu do bazy i te refleksje mi są również nieobce. Natomiast tam w górach nie ma na to czasu i miejsca.
Kiedy się wspinasz, kiedy wędrujesz w górach, myślisz trochę o tym, czy można w ogóle pomyśleć o wspinaniu trochę jako metaforze naszego życia?
Ja bym powiedział inaczej. Na pewno mi osobiście wspinanie pomaga w życiu codziennym i to na szereg różnych sposobów. Taka rzecz, która wysuwa się na pierwsze miejsce, to chyba dystans, który ja nabieram do spraw dnia codziennego. Arthur Heiser zwykł mawiać, że jeżeli nie ma sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, to znaczy, że możemy się wyluzować. I ja myślę, że to jest pewna mądrość, którą każdy może też u siebie zaadoptować, bo rzeczywiście góry nauczyły mnie, że takie rzeczy jak nasze bezpieczeństwo, dach nad głową, bliska osoba, coś do jedzenia, to są te rzeczy naprawdę najważniejsze. A cała reszta to jest bonus. To jest bonus, który my powinniśmy doceniać. I to, co mi daje chodzenie po górach, to właśnie umiejętność cieszenia się tymi wszystkimi małymi rzeczami, które czekają na mnie po powrocie z tych gór. I to jest rzecz, którą ja bym chciał, żeby to było ogólnie dostępne, żeby inni ludzie też tak myśleli, bo myślę, że byliby dzięki temu szczęśliwsi. My bardzo często zapominamy, jak dużo mamy tak naprawdę, jak wiele mamy powodów do radości, do szczęścia, skupiamy się często na tych negatywnych kwestiach, a tak naprawdę to, co jest najważniejsze, to mamy, to jest zapewnione. I może warto jednak spojrzeć właśnie na to, na tą wartość nadaną jako na taki bonus.
Marzenie?
Marzeń zawsze mam pełną głowę. Na pewno tym, które teraz jest na tapecie, to zimowe K2. W grudniu wyruszamy na wyprawę narodową. Spróbujemy zakończyć ten piękny rozdział eksploracji 8000ników, który Polacy rozpoczęli wejściem na Everest w 1980 roku. No i to by była piękna historia, tak? Gdybyśmy zaczęli od góry najwyższej, a skończyli na najtrudniejszej. Także to na pewno jest takie wielkie marzenie. I drugim takim marzeniem, które rozpala moją wyobraźnię od jakiegoś czasu, jest poprowadzenie nowej drogi w małym zespole, w lekkim stylu na 8000ników. Blisko 20 lat upłynęło, odkąd udała się ta sztuka Polakom, więc myślę, że najwyższy czas to zmienić i trochę się to przeradza w taką moją małą obsesję. Już 2 razy próbowałem na Kanczendzondze i na Anapurnie. Nie udało się, ale zamierzam próbować dalej i to jest na pewno coś, co bardzo, bardzo chciałbym zrobić.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat był Adam Bielecki.
Dziękuję ślicznie.